Studio psycholog Igor Wiśniewski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chciałabym dzisiaj porozmawiać o kłamstwie i w zasadzie chciałabym zacząć od małych dzieci. Z jakich powodów kłamią małe dzieci?
To jak zaczynamy o kłamstwie, to może zacznijmy od dorosłych. To znaczy pierwszy podstawowy powód jest taki, że my modelujemy pewne zachowania, tak? I to trzeba sobie powiedzieć od razu, że jak dzieci obserwują, nie wiem, rodzica, który zaczyna udawać chorobę, dzwoniąc do szefa i prosząc o urlop na żądanie, albo tłumaczy policjantowi, że bardzo się śpieszy, bo gdzieś tam potrzebuje dotrzeć z dzieckiem na badania. Dziecko mówi, ale tato, przecież my do przedszkola jedziemy, tak? A mówi, cicho, siedź, nie odzywaj się nic, tak? To wtedy my też modelujemy te zachowania. I to jest jakby pierwszy i podstawowy czynnik, który należy wykluczyć, rozmawiając o kłamstwach u najmłodszych. Tak, jeżeli przechodzimy teraz do dzieciaczków, no to też te kłamstwa mają różne przyczyny w zależności od wieku tego dziecka. No bo umówmy się, że w tych najmłodszych latach te kłamstwa są po prostu rozwojowe. Tak? One rozwijają wyobraźnię, budują świat zewnętrzny, dziecka w oparciu o fantazje, jakie przychodzą mu do głowy i to jest całkiem naturalny etap w rozwoju każdego człowieka. No ważne jest to, żebyśmy jakby jako dorośli monitorowali umiejętność rozróżniania fikcji i świata realnego, żeby te dzieci za daleko nam nie zabrnęły w fikcję. No to jest też taki czynnik, no właśnie, związany z percepcją rzeczywistości u małych dzieci, który wyklucza podawanie im pewnych treści nieadekwatnych do wieku. Tak, mamy te PEGI w przypadku gier, a mamy oznaczenia również treści wyświetlanych w telewizji. I na to też warto zwrócić uwagę, bo tutaj no, możemy sprowokować to, że dzieci zabrną za daleko w swoje fantazje.
No właśnie, bo dzieci te małe w taki naturalny sposób żyją częściowo w takim świecie bajek i różnych zmyśleń.
Zakładam tutaj taką optymalną wersję, że to my dorośli serwujemy te bajki w postaci książek, czy samodzielnie opowiadamy różne baśnie i opowieści. Obyśmy za bardzo nie zabrnęli w te baśnie i opowieści i oby nasza księżniczka i rycerz nie stali się faktycznie wymachującymi mieczykami na lewo i na prawo i udającymi wszędzie widzącymi smoki i różne inne potwory i stworzenia, które należy unicestwiać. Od tego jesteśmy, tak, jako dorośli, żeby właśnie monitorować rozróżnianie fikcji i rzeczywistości przez dzieci. A co do bajek, no to też wiemy, myśląc o tych bajkach wyświetlanych, wiemy, że są różne bajki, tak? I może niekoniecznie bajki w stylu Władcy Much to są te, które powinniśmy serwować naszym najmłodszym pociechom. Generalnie z zachowaniem tego obostrzenia nałożonego normatywnie przez WHO, czyli pierwsze do pół godziny telewizji od trzeciego roku życia i tego się trzymajmy, później mamy do godziny od piątego, tak? Także to też na to warto zwrócić uwagę, żeby nie obciążać za bardzo dzieciaczków. Też pamiętajmy o tym, że pewne fantazje, które pojawiają się, bo to też myśląc o kłamstwie, myślimy takie najpopularniejsze jakby kłamstwo względnie praca wyobraźni u małych dzieci, no to jest ten fikcyjny, wyobrażony przyjaciel.
A no właśnie. No właśnie miałam o to zapytać, właśnie. Czy to jest naturalne, że czasami towarzyszy dzieciom właśnie ten naturalny, zmyślony przyjaciel, czy w którymś momencie to może budzić niepokój?
Jest to rozwojowe doświadczenie, natomiast zawsze w takim wypadku warto zadać sobie te trzy złote pytania, przyjrzeć się temu przyjacielowi w kontekście tego, czemu on służy, po co on jest w ogóle, tak? Czyli zadajemy sobie pytanie, czego potrzebuje dzięki temu przyjacielowi, co mogę osiągnąć, tak? Jakiego niebezpieczeństwa doświadczam, przed którym być może on mnie chroni? Jakie moje potrzeby są zaspokojone dzięki niemu, tak? Bo to często może być tak, że potrzeba socjalizacji, czyli fakt tego, że zostaje tylko z rodzicami dziecko i nie uczęszcza do żadnej placówki, ale już pomijając placówkę, gdzie są grupy, bo dzieci też doskonale się potrafią rozwinąć bez placówki w otoczeniu uważnych rodziców, którzy, nie wiem, często socjalizują je wśród swoich znajomych, którzy mają dzieci, uczęszczają na place zabaw, nie wiem, sale zabaw, tak? Gdzie tych dzieci jest sporo i one mają te kontakty, więc to niekoniecznie jest tak, że tylko rozwój dziecka, socjalizacja w rozwoju dziecka przebiega poprzez kontakty z dziećmi z placówek, tak? Opiekuńczo-dydaktycznych, tylko jakby tutaj mamy na uwadze to, że sam fakt przebywania w grupie rówieśniczej, częstego przebywania w grupie rówieśniczej jest takim elementem socjalizującym.
Z jakiego powodu właściwie, czy można wymienić kilka powodów, dla których dzieci kłamią i te młodsze, i te starsze?
No to jest tak, że wracamy do początku naszej rozmowy, kiedy posłużyłem się dorosłymi, bo to my często jesteśmy w stanie uwarunkować dzieci na reakcję kłamstwa, tak? Czyli są dwie przyczyny. Kłamiemy, żeby coś zyskać, albo kłamiemy, żeby czegoś nie stracić, tak? Czyli ta strata może być rozumiana zarówno jako faktycznie fizyczna strata, ale może być też rozumiana jako strata w postaci doznanej krzywdy, nie wiem, złości rodzica, czy jakiejś furii wręcz, bo, nie wiem, rozlałem soczek, albo to takie popularny przykład. Kto pomalował ścianę burakami? Nie ja. Tak? I to jest jakby u najmłodszych, no to możemy zaobserwować, tutaj w radio będzie nam ciężko, ale to jest ten gest charakterystyczny zakrycia ust, kiedy mówi nie ja. No bo właśnie obawia się tej reakcji, że dorosły będzie zły, tak? Natomiast też, no jeżeli, nie wiem, obiecamy starszakowi, że jak się będziesz ładnie uczył, to możesz grać na komputerze, no to wtedy niepowiedzenie prawdy, które też jest kłamstwem, czyli tego, że na przykład, nie wiem, zawaliłem jakąś klasówkę, będzie takim zyskiem, gratyfikacją w postaci tego, że dalej mogę grać. A że kiedyś się wyda, no to ja już jeszcze tych konsekwencji nie przewiduję aż tak daleko.
Czyli to generalnie, no tak, to może być strach, to może być brak zaufania, ale to też może być nadmierna kontrola ze strony rodziców?
Może być to nadmierna kontrola ze strony rodziców, dlatego że złamanie jakby regulaminu, odstępstwo od normy, odstępstwo od schematu, no znowu jest postrzegane przez dziecko jako coś złego. Może to dodatkowo rzutować na jego poczucie bezpieczeństwa i poczucie wartości poprzez to, że czuje się odrzucone, tak, no, niezaakceptowane. Po prostu wszystko, co jest poza wyodrębnionym schematem ze strony rodzica, wszystko, co odbiega w zachowaniu dziecka, czy wszystko, co nie wpasowuje się w ten schemat, no to powoduje, że dzieci czują się nieakceptowane wtedy, wobec czego wolą powiedzieć, że jest tak, a nie inaczej. No, takim przykładem może być sytuacja, nie wiem, kiedy rodzic mówi, no idź pocałuj ciocię. Tak, a ciocia tamtą naftaliną po prostu cała jest wyświechtana, płaszcz i wszystko inne i dziecko nie za bardzo ma ochotę, ale w związku z tym, że obawia się jakby jakiejś reakcji ze strony rodzica, obawia się wstydu jego, czy też złości, nie wiem, jakiejś niechęci, to nie mówi, tylko wbrew sobie, naruszając granice własne, wykonuje tą czynność, tak? Natomiast tutaj zachęcałbym do tego, żeby jednak nie uczyć takiego konformizmu dzieci, no bo kłamstwa często też bywają konformistyczne, tak? I właśnie to, że nie wiem, nie mam ochoty dać buzi cioci, bo pachnie naftaliną albo dziadkowi śmierdzi z buzi, to jest to, do czego zachęcam, żeby otwierać dzieci w tym temacie, tak? Żeby one mówiły o tym otwarcie, żeby nie kłamały. To jest trudne oczywiście przyjęcie takiego komunikatu, natomiast jest to potrzebne dla ich prawidłowego rozwoju w kontekście ochrony ich granic. Tak, dzieci muszą też, muszą, no potrzebują po prostu, tak jak każdy człowiek, każdy z nas potrzebuje mieć jasność co do swoich granic i mamy prawo czegoś nie chcieć, mimo że jest to oczekiwane przez,
mimo, że rodzice dorosłych. Mówią, że to będzie przykro cioci, tak?
Tak, no trudno, może w takim razie zmienić środek na mole, tak?
To prawda. Jak w takim razie pokierować dzieckiem, by samo uznało, że nie opłaca się kłamać?
To jest mocno trudne pytanie, tak jak sobie myślę, i mocno, mocno rozległa odpowiedź w tym wszystkim, dlatego że na pierwszym miejscu stawiałbym jednak nas jako model, tak? Czyli pokazanie tego, że w pewnych sytuacjach mówienie prawdy, może inaczej, że we wszystkich sytuacjach mówienie prawdy jest najbardziej właściwą drogą, którą możemy obrać. Oczywiście, że są sytuacje, w których no, niekiedy należy przemilczeć pewne zdarzenia czy pewne doświadczenia. Natomiast mamy zapamiętać o tym, że nie robimy nic wbrew sobie i wtedy musimy być szczerzy sami ze sobą, tak? I zadbać o swoje potrzeby i o to, żeby były one zgodne z tym, co czujemy, a niekoniecznie ulegać presji otoczenia, presji społecznej w tym wszystkim. Więc to jakby na pierwszym miejscu my dorośli jako model, tak? W drugiej części no to jest pewnie nasza relacja z dziećmi, ale też w oparciu o nasze emocje, czyli o naszą samokontrolę emocjonalną. Bo jeżeli nam przeszkadza to, że nie wiem, 3 czy 5 czy 7, ba, 10-latkowi zdarzy się zrzucić kubek z sokiem, który nie wiem, tam się pęknie, rozleje i Bóg wie co, no to potrzebujemy popracować nad swoimi emocjami, a niekoniecznie reagować złością czy wściekłością na to, że świeżo umyta podłoga, posprzątane i tak dalej, a dziecko nabrudziło. Bo dzieci po prostu mają prawo z samego faktu, że są dziećmi, nam różne nieuważności, efekty różnych nieuważności swoich zaprezentować w postaci właśnie takiej, że pobrudzą, no, pobrudzą coś czy wyleją.